No i Wolność Wnet ma swoje obowiązki, a obowiązkiem radia 28 grudnia jest podsumowywanie roku, a ten rok upływający 2020 do podsumowań się nadaje jak najbardziej. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak najbardziej się nadaje, bo to był bardzo długi rok i można go podsumować oczywiście w różnych aspektach życia, ale chyba najciekawiej może poza medycyną było w gospodarce i w ekonomii, bo pandemia koronawirusa postawiła ekonomię na głowie. Niektórzy próbują obecny kryzys porównywać z tym z lat 2008-2009 i tego porównać się nie da. Wszystkie dane makroekonomiczne, które spływają, pokazują, że mamy do czynienia z czymś znacznie głębszym, że zakres recesji, a nawet depresji, czyli spadku PKB powyżej 10% jest znacznie większy niż to miało miejsce przeszło dekadę temu w czasie kryzysu, który miał uformować ekonomię na nowo, kryzysu finansowego, który miał pokazać zachłanność banków i miał doprowadzić do przemiany ekonomii kapitalistycznej w jakąś inną. Tego nie doszło, ale teraz jest też taki zakus, aby doprowadzić do wielkiego resetu. Ten termin się pojawia w namysłach globalnych i decydentów z dziedziny polityki, ale także finansów. Osoba, która zarządza forum ekonomicznym w Davos, taki termin ukuła, wielki reset przed nami. Oczywiście przyczyną tego resetu ma być pandemia. Pandemia, która na wiele płaszczyzn ekonomii, niemalże na wszystkie płaszczyzny ekonomii wpływa, bo boimy się i wzrostu zadłużenia, boimy się wzrostu kontroli państwa w gospodarce, boimy się bezrobocia, boimy się zadłużenia indywidualnego, boimy się bankructwa firm, boimy się rozerwania globalnych łańcuchów dostaw, boimy się także wzrostu rozwarstwienia i wewnątrz społeczeństw, że bogaci będą uciekać jeszcze szybciej biedniejszym i spoistość społeczna w państwach będzie się rozszczelniać, a przepaść finansowa między najuboższymi a najbogatszymi będzie jeszcze większa. Boimy się wzrostu nierówności w wymiarze międzynarodowym i globalnym w Europie, że południe będzie jeszcze biedniejsze, a północ jeszcze bogatsza, na skali globalnej, że kraje rozwinięte takimi pozostaną, a kraje słabsze na pandemii stracą. To wszystko jest obraz i przedmiot namysłu ekonomistów i polityków, którzy o gospodarce decydują w roku 2020, i całą tą dyskusję przyjdzie nam podsumować przy telefonie profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Jak z tego morza tematów wyłowić jedną wspólną myśl? Czy ekonomiści już mają taką, może nie jednolitą, no bo ilu ekonomistów, tyle opinii pewnie, ale czy jest jakiś element zasad, które z tego kryzysu wychodzą i są niepodważalne? Chociażby zasada, że państwo w tej chwili powinno się bardziej zadłużać, bo być może to jest ten wniosek, który ekonomiści i politycy z siebie wyprodukowali w to roku koronakryzysu.
No tak, w trakcie tego kryzysu mamy do czynienia z faktem zadłużania, ale to zadłużanie w tym momencie ma charakter pozytywny. No i też styl zadłużania, tak? Tutaj mamy, można by powiedzieć od razu, że ten styl zadłużania na przykład w Polsce jest skuteczny, dobry, efektywny, natomiast ten styl zadłużania w krajach zachodnich jest mało efektywny. To można zilustrować na podstawie ostatnio danych, które otrzymujemy z Komisji Europejskiej. Też tego typu badania ja prowadziłem wcześniej, 3 miesiące temu, czy 4 nawet, i one są spójne. A te dane mówią o tym, że no, takie gospodarki jak Włosi, Grecja cofnęły się o 20 lat, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania w granicach 8-10 lat, a Niemcy 5 lat. Polska tylko jeden rok. Tutaj mówimy o porównaniu straty, czyli spadku PKB i ten spadek PKB właśnie jest tak silny w tamtych krajach, który no, prowadzi nas do takiego właśnie wniosku, że one się cofnęły. Co to oznacza? To oznacza, że tutaj to odrabianie, można by powiedzieć, będzie bardzo długo trwało. Polska, gdyby nie było, jeśli nie pojawią się inne czynniki, to Polska to odrobi w jeden rok. No tutaj w tym całym nieszczęściu w Europie i w świecie można by powiedzieć, że Polska w ten sposób skróciła dystans do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii. Tak jak mówiliśmy przed pandemią, bardzo często ekonomiści poruszaliśmy tematy, proponowaliśmy różne modele, których celem była analiza, jak szybko dogonimy te zachodnie gospodarki, w tym Niemcy. Ja taki model też konstruowałem 2 lata temu, z którego ten dystans wynikał, jeszcze długi dystans, a teraz żeśmy go bardzo skrócili. No oczywiście mówię to tylko po to, żeby pokazać, jak potężny jest problem i nie jest to oczywiście przyczyna dla mnie do radości.
A jaka jest przyczyna, że no państwo, weźmy na chwilę na nasz warsztat naszego podsumowania roku, Niemcy, państwo, które miało olbrzymią nadwyżkę handlową, eksportowało na potęgę i to nie eksportowało surowców, nie eksportowało półproduktów, eksportowało produkty o bardzo wysokiej albo najwyższej wartości dodanej, produkty i marki, na których się zarabiało niezwykle lukratywnie. Teraz znajduje się w sporym kryzysie, nie tak głębokim jak kraje południa, tradycyjnie już słabe ekonomicznie od kilku dekad czy kilkunastu dekad, no ale to państwo traci bardziej niż Polska. No, my w Polsce zawsze narzekaliśmy, że jesteśmy poddostawcą, podwykonawcą i montażownią Europy. Na czym polega ten paradoks?
No tak, tutaj robiąc ten taki wstęp o tych liczbach, które prezentowałem, zmierzałem właśnie do takiego celu, który miał odpowiadać na pytanie pana redaktora postawione na początku. I tutaj to w tej chwili jakby pan to powtórzył, jakie są przyczyny, jakie z tego wynikają, znaczy analizując te przyczyny, właśnie jakie należy wyciągnąć wnioski. Czyli to na samym początku programu pytanie, jakby ja bym tak sparafrazował, czy też powiedział, że my ekonomiści, oczywiście nie wszyscy, ale to już jest coraz częstszy pogląd, wyciągamy następujące wnioski, że dojdzie, a przynajmniej musi dojść do zmiany paradygmatów w układzie makro i mikroekonomicznym, w układzie promowanej tak zwanej gospodarki globalnej, globalizacji, która już w czasach przed pandemią pokazywała, że ona jest nieefektywna, że ona prowadzi do coraz większego zróżnicowania. Mała grupka osób przejmuje wszystkie zyski, a reszta nie profituje, tylko pogłębia się obszar ubóstwa, czyli globalizacja. I ten model globalizacji, czyli ja tu wymienię takie 3 właśnie wnioski, takie 3 obszary, w których będziemy, wnioskujemy już o zmianę paradygmatów. To jest właśnie ta sprawa globalizacji doprowadziła jakby ten zły model, bo sam fakt współpracy handlowej międzynarodowej, prawda, od wielu dziesiątek lat czy setek lat, on występuje i to nie jest nic złego, tylko globalizacja wprowadziła tak zwaną pewną rolę, funkcję korporacji, stawiane są w pokładzie ponadnarodowym, czyli można by powiedzieć, że się nie liczą z narodowymi interesami, nie liczą się, można by powiedzieć, z dobrem narodowym. I teraz tutaj te gospodarki, takie jak Wielka Brytania, Francja, prawda, czy Niemcy, one będąc, funkcjonując szeroko właśnie w takim układzie globalnym, tutaj widzimy, że straciły najwięcej To oznacza, że ten model ekonomii, panie redaktorze, jest modelem cykli. I te cykle są albo w skali mikro, albo cykle w skali makro w danym kraju, bądź na całym międzynarodowym układzie i na całym globie. I od tych cykli nie uciekniemy. I przyczyną tych cykli będą różne kryzysy. I coraz częściej będziemy się spotykali z kryzysami o takiej etiologii jak pandemia, właśnie wywołana przez właśnie różnego typu koronawirusy i jeszcze inne rzeczy, które człowiek albo nieświadomie, albo świadomie właśnie sprowadził.
No ale to były,
ja że zmierzam, były... teraz, zmierzam teraz do tego, że tutaj stoimy przed wyzwaniem do stworzenia, do budowania modelu gospodarki narodowej odpornej na kryzysy i pandemię. Co to oznacza? To oznacza, że gospodarka narodowa w określonych obszarach podstawowych musi być jakby w cudzysłowie samowystarczalna. Oczywiście to nie jest do końca możliwe, tylko podkreślam, samowystarczalna. I teraz w momencie takich właśnie kryzysów, kiedy jest duży, jakby był duży udział przychodów zagranicznych, prawda, to on powoduje tąpnięcia w gospodarce. W Polsce mieliśmy inną sytuację. Myśmy, mówiąc kolokwialnie, napędzali popyt wewnętrzny, bo przy zamknięciu, prawda, granic uruchamiały się właśnie takie potencjały.
Tylko panie profesorze, to tutaj muszę przerwać, bo to zasadne pytanie wydaje się takie, kto za to zapłaci, bo przez lata mówiono nam, że globalizacja ma w pewnej części, nie w całości, ale w istotnej części element spontaniczny. Marynarka z Chin kosztuje 150 zł, a z polskich szwalni kosztuje 200 albo 250, bo taki jest, taka jest różnica kosztów, także zatrudnienia pracowników. No i teraz, jak rozumiem, w ramach unarodawiania trzeba będzie kupować marynarki droższe, może lepszej jakości, ale każdy z nas będzie musiał więcej z portfela wysupłać i tak dalej, i tak dalej. Ta globalizacja miała pewien element spontaniczny, żeby ją cofnąć. To nie tylko trzeba będzie za to zapłacić, ale też trzeba będzie sił, które będą ten naturalny trend powstrzymywać.
Nie, panie redaktorze, pan to upraszcza, bo ja wskazałem przyczyna i skutek. I tutaj bazujemy na analizie związków przyczynowo-skutkowych, czyli mamy skutek w postaci tego, co widzimy przy pandemii, co się dzieje z gospodarkami, które właśnie mają taki duży udział, czy jakby no nie tyle duży udział, ile jakąś dominującą rolę korporacji w tych gospodarkach, które można powiedzieć wychodzą poza interes narodowy i surfują sobie po globie, jak im się podoba, tworząc właśnie coraz większe zróżnicowanie w podziale dóbr, a gospodarka każda jest najmniej efektywna, kiedy dochodzi do dużego zróżnicowania. I teraz właśnie my mamy fakty. Te fakty dotyczą właśnie tego, co powiedzieliśmy na początku. Ile cofnęły się właśnie graniczne Polska tylko o jeden rok. I właśnie my nie mówimy tutaj o sztucznym sterowaniu procesami, tylko mówimy o tym, że w przypadku polskiej gospodarki co się stało. I to jest jakby drugi paradygmat, który się pojawia. To znaczy pojawia się silna zdolność, jest już wcześniej obserwowaliśmy, silna zdolność polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców do tak zwanego remodelingu, czyli jakby zmiany modelu biznesu. Tu taki przykład najprostszy to jest właśnie można by powiedzieć zachowanie się restauracji, sprzedaży przez internet i tak dalej. Kwestia, że tak powiem, wiele restauracji w czasie, kiedy one były ograniczone w działaniu, sprzedają dużo więcej poza na wynos i mają dużo większe przychody. To jest taki prosty przykład i nie chciałbym tego głębiej rozwijać. Ten remodeling właśnie, również praca na odległość. Nie we wszystkich branżach się da zrobić, ale dużym efektem dla siły naszej gospodarki, że właśnie cofnęliśmy się tylko o rok, a nie o 20 lat jak Włosi, to właśnie ta zdolność do, można powiedzieć, wykorzystania efektywności kosztowej. Praca na odległość redukuje silnie koszty. Ta część, ten paradygmat, czy ta praktyka pozostanie w dużym stopniu i nie myślmy o tym, że my wrócimy po pandemii, wszyscy się zaszczepią i wrócimy do pandemii, po pandemii i będziemy pracować jak poprzednio. To ten świat już nie wróci, który był. I właśnie chodzi o to, żeby teraz pracować mentalnie nad, można powiedzieć, całym otoczeniem gospodarczym, żeby to tłumaczyć. Dlatego, że w tym nieszczęściu pojawiło się szczęście polegające na odnajdywaniu nowego sposobu organizacyjno-ekonomicznego funkcjonowania firm. I to w Polsce w szczególności ma miejsce, bo te wyniki o tym świadczą, które prowadzą do innej efektywności. Ten przykład, prawda, marynarka z Chin, stąd to nie jest jakby najlepszy, bo tak jak mówię, te wyniki, te efekty, które przed chwilą podałem w liczbach, one świadczą. I trzeci paradygmat, bardzo ważny, trzeci paradygmat to jest tak, że gospodarka Unii Europejskiej, europejska musi się zreformować i przestać być w reżimach centralnie budowanego superpaństwa w Brukseli. My już przed pandemią, ja robiłem takie właśnie badania wcześniej, one pokazują, że gospodarka europejska, Unii Europejskiej jest coraz mniej efektywna na tle globalnej gospodarki. Z tych badań, to zresztą nie są tylko moje wnioski, wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, czy 20, jeśli analizujemy, to wartość dodana do przyrostu PKB na globie gospodarki Unii Europejskiej jest ujemna. Dodatnią wartość mają Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Brazylia, Australia i Kanada. I nawet Polska, my mamy lekki dodatni, prawda, wpływ, on może nie jest nominalnie istotny, ale właśnie taki jest. I teraz tutaj mamy na to dowody, proszę zauważyć, dług do PKB w Wielkiej Brytanii, co jest szokiem, wzrósł powyżej 100%, na 30 punktów procentowych. Podobnie ten dług we Włoszech, we Francji, nawet w Niemczech powędrował od 15 do prawie 30 punktów procentowych. I dzisiaj, jak widzimy, Wielka Brytania, PKB Wielkiej Brytanii jest już mniejsze, czy lekko mniejsze od Indii, dawnej kolonii, prawda? I obserwujemy jednocześnie, można by powiedzieć, takie efekty braku tak zwanej wspólnej polityki gospodarczej polegającej na ekspansji na rynki zagraniczne, takie jak na przykład Indie czy Chiny, wspólnej w Europie, bo Niemcy robią sobie swój interes i ignorują wszystkie inne państwa. Francuzi też robią to oddzielnie i do tej pory robiły oddzielnie Włosi i Wielka Brytania. Zupełnie inaczej zachowują się Amerykanie. Amerykanie idą razem, prawda? Tutaj w tym momencie to jest również taki czynnik, który z powodu takiej atomizacji powoduje, że nie możemy liczyć na to, że ta gospodarka Unii Europejskiej będzie lepsza. A co to oznacza dla Polski? To oznacza dla Polski, że jeśli się uwiążemy do takiego kamienia, który idzie na dno, to się też utopimy. Dlatego wnioskiem z tej pandemii też, między innymi nie tylko, jest to, że polska gospodarka powinna wiązać się bardzo mocno ze Stanami Zjednoczonymi i to silniej, bo tutaj jest, te związki są słabe mimo wszystko, z Indiami i z Afryką. Indie i Afryka to jest potencjał potężny, który daje, tworzy możliwości i eksportowe, i inwestycyjne, które właśnie w przypadku Polski stworzenie tej nogi eksportowej jest rzeczą kluczową dla dalszego rozwoju. Dzisiaj widzimy, że w czasie pandemii nasz eksport wyższa import, a więc jakby mamy pewne możliwości jakiegoś takiego działania właśnie w trudnych warunkach i w trudnej sytuacji. To są takie, wydaje mi się, i wnioski, i perspektywy.
To jeszcze o jeden wniosek dopytam, bo przed sekundą mówił pan profesor o długu, że on w krajach Europy Zachodniej rośnie znacznie szybciej niż w Polsce, chociaż Polska też się co nieco zadłużyła. Różne są szacunki, różne są rachuby, pewnie je poznamy dopiero w kilka miesięcy po końcu roku, ale nie powinniśmy być zdziwieni, jeżeli to będzie około 200, może nieco więcej miliardów złotych nowego zadłużenia szeroko pojętego sektoru finansów publicznych, a ten termin, który się przy okazji tych nowych długów pojawia, czyli wielki reset i ta nowinka gospodarcza, która dotarła także przy okazji tego kryzysu do Polski, polski sektor finansowy czy polityka pieniężna oparła się wchodzeniu w niestandardowe instrumenty przy okazji kryzysu roku 2008, kryzysu finansowego. Teraz Narodowy Bank Polski rozpoczął nie bezpośrednio, ale pośrednio skupowanie długu rządowego. No i termin wielki reset, ekonomiści mówią, ten dług zaciągany przez bank emisyjny jest długiem bezpiecznym. W każdej chwili będzie można go w ramach jakiejś umowy, swoistej nowej umowy, jak kiedyś było w Bretton Woods, anulować. Na czym taki wielki reset miałby polegać i takie współczesne strząśnienie długów, żeby użyć terminu i języka ze starożytnej Grecji?
No tak, to żeby mieć właściwy obraz, to podam najpierw liczby, że mianowicie polski dług do PKB to jest powiedzmy około 55%. Włosi to jest 160%, nie mówiąc o Grecji ponad 200%. Wielka Brytania to jest już koło chyba 110%. Hiszpania, Francja to jest ze 130 pod 140 i Niemcy miały niższy, ale powędrował do góry, jest około 80%. Czyli tutaj liczby mówią same za siebie, że tamten dług w stosunku do PKB, prawda, tych innych krajów jest od półtora razy do trzy razy, nawet więcej, właśnie wyższy niż w Polsce. I my tutaj mają się martwić właśnie Włosi, Francuzi, Hiszpanie, Wielka Brytania i również Niemcy. To oni mają właśnie powód do zmartwienia i tutaj właśnie taka teza, wielki reset akurat nie będzie i nie dotyczy, prawda, wszystkich i niech się, że tak powiem, obywatele polscy nie boją, bo u nas nikt, że tak powiem, nie znacjonalizuje tego długu, który, że tak powiem, żeśmy wykorzystujemy teraz do inwestowania w gospodarkę i do po prostu utrzymania miejsc pracy. My po prostu znowu, jeśli chodzi o bezrobocie, mamy na najniższym poziomie w Europie. Ono nie zwiększyło się istotnie, niewiele można powiedzieć, a przeciwnie jest właśnie wszędzie na zachodzie. I tutaj właśnie ta sytuacja, panie redaktorze, generalnie jeśli chodzi, także tu uważam znakomite działania i Narodowego Banku Polskiego, polskiego sektora, na czele właśnie z rządem i instytucjami jak BGK i Polski Fundusz Rozwoju, Więc tutaj Polska nie ma w tej chwili podstaw do zmartwienia. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że problemy dotyczące w ogóle długu funkcjonowały już dawno przed pandemią, bo te poziomy długów do PKB, prawda, w świecie, w różnych krajach już dawno przekraczały 100%, prawda, i trzeba, jakby już były dyskusje na temat właśnie niebezpiecznego dalszego wzrostu tego długu. Między innymi duży udział długu...
Ale też konkludując, panie profesorze, te wszystkie dane, bo czas nam się nieubłaganie kończy.
Jeszcze raz pytanie.
Jak taki reset mógłby wyglądać? Na czym on mógłby polegać? Jak to można byłoby ubrać, w jakim forum to uzgodnić i po prostu o co anulować zadłużenie? O co chodzi w tym terminie wielki reset?
To znaczy tutaj no, nie ma możliwości do anulowania zadłużenia. Można po prostu sobie wyobrazić, że będzie zamiana, można by powiedzieć, tego długu na jakieś udziały, prawda, w spółkach, na przykład spółkach, których ma udział właśnie Skarb Państwa, bądź też w różnych krajach, bądź też bankrutujące korporacje, których cena, to mówimy o Zachodzie, tak, których cena będzie, bo do tego będzie dochodziło, których cena będzie bardzo, bardzo niska, czyli będzie można uzyskać wiele udziałów, wiele akcji. To jest zawsze takie zjawisko przy kryzysach, że najlepiej jest kupować właśnie firmy, spółki, przejmować akcje w momencie kryzysów. I tutaj tego typu możliwości są, natomiast nie ma tutaj ten jednym z, w cudzysłowie, mechanizmów resetu jest, panie redaktorze, od dawno występujące ujemne stopy procentowe. Około chyba już 30% długu na globie ziemskim, długu rządowego, to jest na ujemnych stopach procentowych. I to już jest reset, który polega na tym, że wkładasz na depozyt 100 zł, a otrzymujesz 80. W Polsce tego, prawda, jeszcze nie mamy, ale być może to jakiś element się pojawi. Te ujemne stopy procentowe oznaczają, że gospodarka, ekonomie już są nieefektywne, bo jeśli ludzie wkładają na ujemne stopy procentowe, czyli tracą, to oznacza, że nie mają lepszych, alternatywnych możliwości inwestycyjnych. A to oznacza, że gospodarka, rynki finansowe działają źle i w związku z tym trzeba zmienić właśnie paradygmaty, bo dalej będzie mogło być takie zjawisko, że za chwilę za 100 zł to pan po roku otrzyma, no nie w Polsce oczywiście, 50 zł i każdy będzie szczęśliwy, że mógł stracić wszystko, a stracił tylko połowę.
I
przed taką perspektywą stoimy niestety na globie ziemskim również nie tylko z powodu pandemii, ale różne tego właśnie złych paradygmatów, które cały czas podtrzymujemy, zamiast je zmieniać.
Powiedział profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Jest godzina 10:58. Rok 2020 był ciekawy w ekonomii, ale coś mi mówi, że 2021 może być jeszcze ciekawszy, bo to wszystko,
tak,
co wydarzyło się przy okazji koronakryzysu, znajdzie...
Raczej tak.
Być może znajdzie swoje odwzorowanie w decyzjach i posunięciach i tych narodowych rządów, ale także tych gremiów, które próbują, starają się kreować gospodarką w wymiarze globalnym. Łukasz Jankowski, dziękuję bardzo za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny.